Usiądźcie wygodnie, możecie się rozsiąść, zapnijcie pasy, bo wybieramy się w podróż. Wybieramy się w podróż do przyszłości. Bo dzisiaj będziemy mówić na temat przyszłości, na temat Twojej i mojej przyszłości. Ale zanim zacznę mówić na temat przyszłości, chciałbym przypomnieć o tym, co do tej pory mówiliśmy na temat misji VIP. Dlaczego nazywamy to misją naszego Kościoła, dlaczego nazywamy ją misją VIP? Nie nazywamy jej dlatego, że jest to misja tylko dla VIP-ów, ale nazywamy ją dlatego, bo jesteś bardzo ważną osobą. Jesteś osobą zaproszoną przez Boga, kolejną bardzo ważną osobę, do tego, żeby usługiwać innym bardzo ważnym osobom. I teraz jak my to robimy? Do tej misji zaproszony jest każdy człowiek, ty i ja, zwyczajni ludzie. Nie jest ona specjalnie przygotowana dla super świętych, super doświadczonych, super bohaterów. Nie jest ona przygotowana tylko dla ludzi, którzy mają nadmiar czasu, pieniędzy, energii, mają generalnie ADHD i nie wiedzą, co ze swoją energią zrobić. Ona jest zaproszony jest każdy do tego, aby wziąć w niej udział. Jesteś zaproszony do niej też, ale Bóg zaprasza ciebie do misji, ale również wyposaża ciebie do tej misji. Każdy z nas jest obdarowany, każdy z nas ma talent, każdy ma dar od Boga, każdy ma czas i energię w jakiejkolwiek postaci. Jesteś wyposażony przez Boga i wyposażony do czego? Aby uczynić ten świat innym niż go zastaliśmy. Aby pozostawić ten świat po sobie innym niż go zastaliśmy. I do tej misji zaproszeni jesteśmy, aby działać razem. Nie jesteśmy zaproszeni do tego, aby działać tylko w pojedynkę. Czyli tak naprawdę jako ty jeden jesteś w stanie zrobić część rzeczy, ale przyłączając się do drugiego człowieka, działając wspólnie, możemy zrobić więcej. Dlatego nasza misja oparta jest o grupy domowe, oparta jest o małe grupy, żeby działać razem tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie pracujemy, tam, gdzie siedzimy, tam, gdzie chodzimy do pracy, do szkoły, tam jest miejsce naszej misji. Tak? Więc mówiłem, że będę mówił na temat przyszłości. Więc jeżeli pytanie, czy zastanawiacie się na temat przyszłości? Myślę, że cały czas. Jaka ona będzie? Jak będzie wyglądała? Jeżeli chciałbyś zobaczyć przyszłość, to możesz ją zobaczyć już dzisiaj. Jeżeli chcesz, możesz dzisiaj zobaczyć przyszłość. I tą przyszłość możesz zobaczyć, wiesz kiedy? Wtedy, kiedy patrzysz na małe dziecko. Spoglądając na małe dziecko, widzisz przyszłość już dzisiaj. Patrząc na małe dziecko, widzisz przyszłość tu i teraz. Kochani, kiedy słyszałem te świadectwa, to kto pozostał niewzruszony? To jest niesamowite. I od razu takie słowa słyszałem gdzieś tam w rzędach. Jest nadzieja dla Polski. Jak fajnie to usłyszeć. I szczególnie dzisiaj, kiedy właśnie będziemy mówić na temat dzieci, na temat służby dzieciom, na temat ratowania kolejnego pokolenia, na temat ratowania dzieci i młodzieży. Jak to cudownie jest usłyszeć w Polsce takie pozytywne słowa, że jest nadzieja dla tej Polski. I wiecie co? Ja też, kiedy słyszałem te świadectwa, pomyślałem, jest nadzieja dla Polski. Kiedy widzę dzieci, kiedy widzę młodzież, kiedy widzę nastolatków, myślę sobie, jest nadzieja, chwała Bogu. Cieszę się tak bardzo. Więc tym bardziej jestem podekscytowany. Mam bardzo dużo do powiedzenia, więc zapnijcie pasy, będę zasuwał, żebyście usłyszeli to, co Bóg ma wam do powiedzenia. Więc zaczynamy. Może na początek powiem troszkę o problemie. Jest małe dziecko, ale to małe dziecko ma wielki problem. Jest małe dziecko z wielkimi problemami. I kilka informacji na temat dzieci, na temat tego, w jakiej sytuacji one żyją. Ale zanim to powiem, to może mała ilustracja. Pomyśl sobie, wyobraź sobie sytuację. Stoisz na skrzyżowaniu, jest czerwone światło i patrzysz kątem oka i na ulicę wbiega, na czerwonym świetle, wbiega 10-letni chłopiec po piłkę. Bo wyleciała mu piłka, jak to dzieci, prawda? I wbiega na czerwone światło i pytanie, co robisz? Myślisz sobie, halo, to nie moje dziecko, nie ja jestem od wychowywania tego dziecka, ma swoich rodziców. Czy reagujesz, ponieważ mówisz i myślisz sobie, jeżeli nic nie zrobiłabym albo nic nie zrobiłbym, jak mógłbym żyć dalej z konsekwencją tego, że na moich oczach na ulicę wbiega 10-letni chłopiec, a ja nic nie zrobiłem. Więc może dzieci, które mijasz na ulicy, one nie są twoje. Dzieci, które mijamy na ulicy, które mijasz na klatce schodowej, może one nie są twoje, ale my wszyscy dorośli jesteśmy za nie odpowiedzialni. Dzieci ponoszą odpowiedzialność tego, jakie decyzje ponoszą dorośli. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. To dzieci tak naprawdę ponoszą największą odpowiedzialność i cenę błędów dorosłych. Nigdy wcześniej rodzice nie spędzali tak mało czasu ze swoimi dziećmi jak teraz. Sam jestem rodzicem. Wiem, jakie wyzwania ma dzisiejszy świat. Jeżeli chodzi o rozwody, największą cenę i najgorszą stratę, jaką może ponieść człowiek w rozwodzie, to tą stratę ponosi dziecko. 42% to właśnie o tyle wzrosła przestępczość wśród nastolatków w ciągu ostatniego roku. Nie w ciągu dekady, nie w ciągu 10 lat, tylko w ciągu ostatniego roku. Przestępczość wzrosła o 42% wśród nastolatków. Jeżeli chodzi o inne badania statystyczne, mówią o tym, że 66% 15-latków w ciągu ostatnich 30 dni spożywało alkohol. 66%. I coś, co mnie bardzo przeraziło, to to, że 1/3 nastolatków w Polsce, 1/3 nastolatków ma objawy depresji. 1/3, czyli co trzeci nastolatek w Polsce ma objawy depresji. I teraz tak, badania wykazały, że czynnikiem decydującym o tym, czy dziecku się udaje w życiu lub nie, czy schodzi na złą drogę lub osiąga tak zwany życiowy sukces, jest to, czy w jego życiu jest choćby jeden troszczący się, dbający, będący blisko dorosły. To jest czynnik decydujący, najważniejszy czynnik decydujący o tym, czy dziecku się uda, czy nie, to jesteś ty, dorosły. Najważniejszy czynnik to jesteś ty, dorosły. Jezus powiedział takie słowa, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. I to jest Ewangelia Łukasza, 18-16 werset. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Czy wiecie o tym, że 80% chrześcijan na całym świecie, którzy obecnie są wierzący, nawróciło się przed 18 rokiem życia. 80% chrześcijan. 80%. Niesamowite. Dlatego Jezus powiedział, jeżeli zabronicie im przychodzić do mnie, nie mamy przyszłości. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. I teraz jak możemy zabraniać im? No jak chcą, niech idą. No co? Kto im przeszkodzi? Największą przeszkodą, jaką możemy postawić w życiu dziecka, największą przeszkodą to jest niezauważenie go. To jest ignorancja, pozostawienie go samym sobie. Pozostawienie dziecka samym sobie tak naprawdę stawia go w miejscu, w którym on nie ma szans w tym dzisiejszym świecie. Tak jak wcześniej powiedziałem, czynnikiem numer jeden decydującym o tym, czy dziecku się udaje, czy nie, czy młodemu człowiekowi udaje się, czy nie w życiu, jest to, czy przy jego boku stoi choćby jeden dorosły. I co ciekawe, badania wykazały, że to wcale nie musi być rodzic. To może być wujek, to może być ciocia, to może być dziadek, babcia, to może być starszy kolega nawet, ale jeden dorosły, który będzie się troszczył, który będzie dbał. Więc jeśli jesteś dorosłym, jesteś rozwiązaniem. Jesteś rozwiązaniem. Jakie są główne przeszkody? Tak jak już wcześniej powiedziałem, główną przeszkodą w życiu dziecka to jest nieobecność dorosłych. To jest nieobecność dorosłych. Kiedy Jezus mówi, nie zabraniajcie przychodzić do mnie, największą przeszkodą, jaką możemy postawić dziecku na drodze, to to, że ono będzie pozostawiane samemu sobie. Zło, ktoś kiedyś powiedział takie słowa, że zło istnieje, że zło w całym świecie istnieje tylko dlatego, że dobrzy ludzie nic z nim nie zrobili. I w życiu dziecka to słowo jest ewidentną prawdą, to stwierdzenie jest ewidentną prawdą. Zło w życiu dziecka istnieje tylko wtedy, kiedy my, dobrzy, dorośli, nic z tym złem nie zrobimy. Zgodzicie się ze mną? Cokolwiek dzieje się w życiu nie tak, w życiu dorosłego człowieka, największą cenę ponoszą dzieci. Cokolwiek złego dzieje się w życiu dorosłego człowieka, najwyższą cenę płacą dzieci. Czy wiecie o tym, że w ciągu ostatniej dekady, w ciągu ostatnich 10 lat na wojnie zginęło, z powodu wojen zginęło więcej dzieci niż żołnierzy? Statystycznie w ciągu dekady więcej dzieci zginęło na skutek wojen niż żołnierzy. Najwyższą cenę błędów dorosłych ponoszą dzieci. Więc jakie dziedzictwo chcemy pozostawić naszym dzieciom? Jakie dziedzictwo chcemy pozostawić następnemu pokoleniu? Kredyty? Żyjąc konsumpcyjnym życiem, cała ziemia jest zadłużona. Ja co prawda sam się zastanawiam, kto komu, bo ja już się w tym generalnie gubię, bo jeśli wszyscy mają długi, to u kogo? Ale prawdą jest to, że nigdy to konsumpcyjne życie nie doprowadziło do takiego stanu, gdzie można powiedzieć, że wszyscy mają długi. Cała Europa, Stany zadłużone. Wszyscy mówią, że wszyscy mamy kryzys z powodu długów, więc co chcemy pozostawić? Kredyty, rozbite rodziny, brak moralności. Nawet zastanówmy się nad ekologią. Jaką planetę im zostawiamy? Czy myślimy o tym? Czy zastanawiamy się o tym? Słuchajcie, czy widzieliście kiedyś dzieci, które szły przez ulicami, trzymając sztandar w ręku, krzycząc, rodzice, nie bierzcie kredytów, bo my będziemy je spłacać. Albo zróbcie coś z tą planetą, bo my na takiej nie chcemy żyć. My nie chcemy takiego dziedzictwa. Dzieci nie krzyczą i nie walczą o to, o co powinny. One walczą, ja wiem o tym, ja mam dwójkę dzieci, wiem, jak dobrze walczą, ale walczą nie o to, co powinny walczyć często. Ale dzieci same za siebie nie krzyczą, mówiąc, nie bierzcie kredytu. Moje dzieci, jak ich pytam, za co mam zapłacić, to znają reklamy wszystkich banków. Jaki problem? Weź kredyt, tata, weź kredyt. Eurobank, ostatnio Eurobank się pojawia. Więc tutaj naprawdę, kochani, dzieci mają rozwiązania, ale to nie są te rozwiązania. Zobaczcie, że największą cenę błędów na nas, dorosłych, ponoszą dzieci. Więc dziecko, małe dziecko ma wielki problem. I kochani, musimy się przyznać. Tym wielkim problemem jesteśmy my, dorośli. Dzieci nie mają problemów tylko dlatego, że same te problemy sobie stworzyły. Dzieci mają problemy dlatego, że dorośli mają problemy. I wiecie, co to jest ciekawe? Bo kiedy Polska, nasza polska superniania tworzyła program, kojarzycie tam, o niegrzesznych dzieciach. Kiedy tworzyła ten program, założenie było takie, że będzie to program o niegrzesznych dzieciach. Ale potem sama powiedziała, że zorientowała się, że tak naprawdę program nie był o niegrzesznych dzieciach, ale o niegrzesznych rodzicach. I to jest jej spostrzeżenie. Mówiła, że sama była zdziwiona, ale tak było. To nie był program o niegrzesznych dzieciach, to był program o niegrzesznych rodzicach. Coś mi się jakoś tak w głowie przypomina tekst piosenki Kazika. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni i tak dalej, i tak dalej. Coś w tym jest, kochani, coś w tym jest. Tak jak powiedziałem, małe dziecko ma wielki problem i tym wielkim problemem jest dorosły. Dzieci, czy spożywanie alkoholu, czy narkotyki, czy kwestia depresji, te wszystkie badania statystyczne, kiedy były objęte jakimś komentarzem, zazwyczaj komentarz był taki sam. Nieobecność dorosłych. Czytałem te statystyki, przygotowując kazanie. I komentarz był, że dzieci są pozostawione same sobie albo czerpią z niewłaściwych wzorców. Patrzą na dorosłych i czerpią z niewłaściwych wzorców. Więc chcę ci powiedzieć tak. Chcąc, nie chcąc, ty... Jeśli jesteś dorosłym, jesteś wzorcem. Obecnym lub nieobecnym, ale jesteś wzorem, na które dzieci patrzą i będą naśladować. Nie ma mowy, że nie będą. Będą, na pewno będą. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli Księgę Malachiasza, ostatni werset w Starym Testamencie. Jeżeli macie Biblię, możecie sobie otworzyć na ostatniej stronie Starego Testamentu. I tam jest napisane coś takiego. Malachiasza 3:24. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, aby gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Tu jest mowa o Bogu, że kiedy on przychodzi na ziemię, żeby nie obłożył ziemi klątwą. I proszę ciebie, zwróć na uwagę na kolejność. Jaka jest kolejność? Wszyscy mówimy, dzieci potrzebują się nawrócić, dzieci muszą być bliżej rodziny, dzieci uciekają z domu, szukają czegoś, są poza rodziną. Ale zobacz, jaka jest kolejność tutaj w słowie. Jest napisane, że on najpierw zwróci serca ojców ku synom. To nasze serca, nas dorosłych, muszą być najpierw zwrócone ku dzieciom. I dopiero potem jest mowa o tym, że serca dzieci zwrócą się ku ich rodzicom. Aby serca dzieci były zwrócone ku rodzicom, to serca ojców muszą być zwrócone ku właściwemu kierunkowi. Muszą być zwrócone we właściwym kierunku, w stronę naszych dzieci, w stronę dzieci. Kiedy patrzymy na działanie Boga, ewidentnie widzimy to, że Bóg działa, aby pojednać. Bóg działa, aby złączyć. Kiedy jest napisane, mowa jest o krzyżu, żeby Jezus pojednał na krzyżu. Kiedy Bóg działa, On łączy. Jakie jest zadanie diabła? Rozłączać, dzielić. Siać podział. I tak samo to się odnosi do Boga i nas, tak samo się to odnosi do naszej rodziny. Diabeł działa bardzo strategicznie. Jego zadaniem jest oddzielić dzieci od ich rodziców, oddzielić dzieci od dorosłych. To nie jest przypadek. Naprawdę, to nie jest przypadek, to jest bardzo celowe działanie. Kochani, spójrzmy w ogóle na całą ekonomię, na cały system, na gospodarkę, jak to wszystko wygląda. Dzieci tak naprawdę już w wieku kilku miesięcy idą do żłobka z powodu oczywiście, różne są powody, powodów ekonomicznych, różnych powodów. Najpierw idą do żłobka, spędzają tam prawie cały dzień. Rodzice są cały dzień w pracy. Potem idzie do przedszkola, potem idzie do szkoły, potem idzie do gimnazjum, potem jest czas poszukiwania, w międzyczasie jest czas poszukiwania wartości. I to dziecko przez cały swój okres, gdzieś tam, jest z dala od rodziny. Oczywiście ja tutaj mówię w wielkim uproszczeniu, mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Chodzi o to, że tak długo, jak dzieci będą oddzielone od swoich rodzin, tak długo, jak dzieci będą oddzielone od rodziców, to ziemia będzie obłożona klątwą. Ale miejscem, w którym musi się zmienić, to nie dzieci potrzebują zmiany. To nasze serca są chore i z powodu tej choroby naszego serca nasze dzieci są narażone na te wszystkie niebezpieczeństwa, o których widzimy, o których słyszymy, o których czytamy. Na naszych oczach 1/3 młodej Polski ma depresję, ma objawy depresji. To wszystko się dzieje na naszych oczach. I to nie jest przypadkowe. To nie jest przypadek. Kochani, to nie jest przypadek. Więc to, o co chciałbym Ciebie prosić, to, o co chciałbym dzisiaj Ciebie prosić, to błagam Cię, zatrzymaj się. Błagam Cię, zatrzymaj się na ten moment. Błagam Ciebie, zatrzymaj się i zastanów się, w jakim miejscu dzisiaj jest Twoje serce. Czy Twoje serce jest zwrócone we właściwym kierunku? Czy Twoje serce jest pochłonięte tym, czego pragnie dziecko, czego pragnie Twoje dziecko, czego pragną inne dzieci? Bo Biblia mówi, że tak długo, jak serca ojców, serca dorosłych, serca nas będą odwrócone od dzieci, ziemia pozostanie obłożona klątwą. I my tego dowody widzimy na co dzień. Wystarczy otworzyć gazetę, wystarczy o tym poczytać. Na naszych oczach giną tysiące, na naszych oczach ludzie umierają z głodu, na naszych oczach dzieci sięgają po alkohol, narkotyki. Ja sam mogę powiedzieć o swoim świadectwie swojego życia, jak szybko zacząłem wchodzić w tak zwany świat dorosłych. Każdy z nas tego doświadczył, być może chociaż po części. Ale kochani, przyczyna jest taka, i Biblia o tym mówi, nie na darmo Bóg pozostawił to jako ostatni fragment Starego Testamentu, że tak długo jak serca nas, dorosłych, nie będą zwrócone w stronę serc dzieci, tak długo ta ziemia pozostanie obłożona klątwą. Bóg niczego nie może zrobić, żaden projekt nie ma takiego znaczenia jak to, co wydarzy się dzisiaj, albo co wydarzyło się, albo co może się wydarzyć w Twoim sercu. Jeżeli Twoje serce zostanie uzdrowione, jeżeli Twoje serce zostanie przepełnione działaniem Ducha Świętego i jeśli dzisiaj jesteś w miejscu, w którym czujesz, że tak, widzę, że w ogóle nie mam kontaktu z moimi dziećmi, że w ogóle dzieci jakoś tak tylko przebiegają mi pod łokciem i nie zauważam ich. Jeżeli Bóg dotyka Ciebie i porusza Twoje serce, to wtedy to jest miejsce, od którego możemy zacząć mówić o jakichś projektach i działaniach dalszych dla Boga. I teraz tak, żeby nie pozostawić tego takim super, wiecie, nie wirtualnym, to chciałbym, żeby każdy z was dzisiaj i teraz pomyślał o jednym dziecku albo o nastolatku, może to być ktoś młodszy. Czy znasz kogoś młodszego od siebie? Okej, więc to kazanie jest do ciebie. Jeżeli znasz kogoś, kto jest młodszy od ciebie, to kazanie jest do ciebie. I chcę, żebyście pomyśleli przez chwilę, żeby to nie było czysto teoretyczne, żebyście pomyśleli, jak ma na imię. Kto to jest? Jeżeli macie długopis na witakach, żeby nikt nie widział, napiszcie imię tej osoby, bo kiedy będę dalej mówił, to chciałbym, żebyście cały czas myśleli o tym, jak możecie pomóc temu człowiekowi. Jak możecie pomóc temu dziecku? Jak możecie pomóc? I teraz, kiedy będziecie myśleć o tej osobie, to pomyślcie o sobie, której życzylibyście sukcesu. Takie dziecko lub młody człowiek, ktoś młodszy od was, ktoś, o kim myślicie sobie, chciałbym, żeby ta osoba osiągnęła tak zwany życiowy sukces, żeby jej się udało, tak jak wy rozumiecie ten sukces. Nie mówię teraz o kasie, o fajnych samochodach i tak dalej. Mówię o sukcesie w takim, żeby udało mu się w życiu. Więc pomyśl o takiej osobie. Więc co możesz zrobić? Tracy Hawk, kolejna superniania, autorka języka dwulatków, niemowląt i innych takich fajnych książek. Tracy Hawk, brytyjska superniania, powiedziała takie słowa. Naturalnie dzieci to wyrastają tylko z bucików. I to musimy zapamiętać. Dzieci naturalnie wyrastają tylko z bucików, z niczego innego. I kochani, dlatego, że my naturalnie nie wyrastamy na fantastycznych ludzi, dlatego, że świat jest tak ukształtowany, że żadne dziecko w tym świecie dzisiejszym naturalnie nie wyrośnie ze swych złych zachowań. On wyrośnie z bucików. Ja całkiem sporo wyrosłem z bucików. Kochani, więc skoro naturalnie nie wyrastamy, to chciałbym, żebyście razem ze mną zrobili takie ćwiczenie. Ostatnio 2 razy braliście udział, więc mam nadzieję, że teraz też pomożecie i będziecie brali ze mną udział. Wyobraźcie sobie, jak to było. Mieliście 6-7 lat, byliście w przedszkolu, w szkole i ktoś tam z przodu nawijał, jakaś pani, nudziła strasznie, a wy sobie siedzieliście z boku, złożyliście ręce w ten sposób I z kolegą lub koleżanką odkryliście tą fantastyczną zabawę. U mnie to się nazywało młynek. I kręciliście młynek. Robiliście tak kiedyś? Siedząc, wiecie, wyobraźcie sobie, siedzieć takie małe bąble przy ścianie i kręciliście tak młynek. No dobra, to teraz zróbmy to. Proszę, rączki. No, proszę wszystkich, słuchajcie, pomóżcie. Złóżcie ręce i przypomnijcie sobie, błagam was, pokręćcie chwilę, błagam, pokręćcie razem ze mną. Przypomnijcie sobie, jak to było, kiedy byliście dziećmi. I tak się kręciło. Ostatnio słyszałem o innej wersji koszyk z wentylacją, ale to dla wtajemniczonych. I teraz chcę, żebyście zrobili ze mną kolejny eksperyment. To jest bardzo ważne. Być może dzięki temu eksperymentowi zapamiętacie część z tego kazania, więc proszę, nie stracicie dzisiejszego czasu. Jeżeli jesteście praworęczni, leworęczni, nie wiem, spójrzcie, który paluszek macie ostatni, ten mały, prawy lub lewy? Prawy. I teraz przełóżcie na odwrót i zacznijcie kręcić w drugą stronę. Jakoś dziwnie, nie? Nie tak jak wcześniej. Od razu chcecie wrócić z powrotem do tego samego miejsca. A, jak to fajnie się kręci w tą stronę. I wiecie co? Kiedy przekładacie w tą stronę, kręcicie w drugą stronę, jest to tak nienaturalne, tak dziwne, że od razu chcemy wrócić. I takie nasze palce tak się ładnie składają, a to się kręci w taką dobrą stronę. I to, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj robili, to właśnie przełożyli nasze paluszki w drugą stronę i kręcili tym młynkiem odwrotnie, niż nam się wydaje. Bo żeby coś zmienić w tym świecie dzisiaj, musimy działać intencjonalnie. Musimy działać wbrew temu, co robiliśmy do tej pory. Wszyscy wiemy, znamy to powiedzenie, że za moich czasów tak nie było. Słyszeliście to kiedyś? Więc żeby odwrócić bieg, żebyśmy mogli pozytywnie powiedzieć, za moich czasów tak nie było, musimy działać intencjonalnie, robiąc wbrew temu, co robiliśmy do tej pory. Intencjonalnie, celowo, ukierunkowany sposób przeciwdziałać temu kierunkowi, w którym idzie ten świat. Więc działamy intencjonalnie. Więc co będziemy robić intencjonalnie? Będziemy intencjonalnie pomagać wzrastać dzieciom w 5 dziedzinach ich życia. Jeżeli ty dzisiaj pomyślisz o tych 5 dziedzinach, jeżeli w tych 5 dziedzinach będziesz sam rozwijać się, gwarantuję ci, że twoje życie się zmieni. Gwarantuję ci, że jeżeli ty zastosujesz się do tego i w tych 5 dziedzinach, w 5 sferach swojego życia będziesz rozwijać się, twoje życie po prostu rozkwitnie. I jakie to są dziedziny? Pierwsza dziedzina to jest wiedza. Druga dziedzina to jest perspektywa. Trzecia dziedzina to są przekonania. Czwarta dziedzina to są umiejętności. I piąta dziedzina to jest charakter. Każdy z nas, kto rozwija się w wiedzy, w przekonaniach, w perspektywie, w przekonaniach, w umiejętności, w charakterze. Kiedy zmieniasz się w tych 5 elementach swojego życia, twoje życie wzrasta, tak? Kiedy pomnażasz wiedzę, twoje życie wzrasta. Jeżeli chcesz pomóc temu młodemu człowiekowi, którego imię napisałeś na witaku albo pomyślałeś sobie, jeżeli chcesz mu pomóc, to pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to wspierać to dziecko w zdobywaniu wiedzy. Proszę, otwórzcie razem ze mną przypowieści Salomona albo spójrzcie sobie tutaj. O, coś mi się tu poprzeskakiwało. Okej, teraz. Przypowieści Salomona 3:13-18. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją, czyli tą mądrość, jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją, znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły i żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. To jest mądrość. W jej prawicy jest długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Czyli wiedza, mądrość, jest innymi słowy, jest lepiej być mądrym niż bogatym. Lepiej jest być mądrym, bo mądrość gwarantuje też i bogactwo. Mądrość gwarantuje coś więcej. Mądrość gwarantuje pokój. Mądrość gwarantuje szczęście. Więc jeżeli życzysz jakiemuś dziecku, żeby jemu udało się w życiu, jeżeli życzysz mu, żeby było szczęśliwe, możesz już dzisiaj coś zrobić. Pomóż mu w zdobywaniu wiedzy. Jeżeli chcesz tego wszystkiego dla siebie, co tutaj czytaliśmy, chcesz tego, żeby twoje życie tak wyglądało, jak to czytaliśmy, żeby twoje życie było pełne bogactwa i chwały, było długie, było drogami rozkoszy, żeby twoje ścieżki prowadziły do pokoju. Jeżeli tego chcesz, pomnażaj wiedzę. Pomnażaj wiedzę, bierz więcej i więcej, ucz się więcej i więcej, ale jeżeli chcesz tego dla swojego dziecka, pomóż mu w zdobywaniu wiedzy. Pomóż mu w zdobywaniu wiedzy. I teraz jak rozpalić chęć do nauki? Ojejku, jak to zrobić? Ale słuchajcie, wiecie o tym, że dzieci chcą się uczyć, są chętne do nauki. Przypomnijcie sobie w szkole nauczyciela. Przypomnijcie sobie nauczyciela, który był ciekawy, którego przedmiot lubiliście. No przecież jakoś tak jest, że część nauczycieli sprawia, że ich przedmiot się lubi, a część sprawia, że ich się nie lubi. Co zabija chęć nauki? Nuda. Nuda jest największym wrogiem do zdobywania wiedzy. Tak samo w moim życiu, jak i w twoim życiu. Jeżeli coś cię nudzi, nie chcesz tego. Absolutnie tego nie chcesz. A w przypadku dzieci to jest oczywiste. I teraz tak. To, że dzieci są ciekawe i to, że szybko się uczą, szybciej od rodziców i w ogóle, to w ogóle nie ulega żadnym wątpliwościom. Ciekawą rzecz zrobiono w Afryce. Słyszałem to, widziałem to, jak opowiadali to ludzie, którzy pojechali do Afryki, chcieli przeciwdziałać temu, że dzieci jakoś tak nie dbają o higienę i przez to mają różnego rodzaju choroby. I pomyśleli, że żeby najłatwiejszym sposobem, żeby ich tego nauczyć, to dać im konsolę do gry, przez którą będą się uczyć, co należy robić. Ale co ciekawe, pojechali do tych plemion, które nawet nie wiedziały, co to jest elektryczność, prąd. Nie słyszeli nawet o tym. I tym dzieciom, które nie słyszały, czym jest prąd, nie widziały na oczy żadnego urządzenia elektrycznego, dali konsolę do gry. Słuchajcie, w jeden dzień rozpracowali całą konsolę. Chcesz się dowiedzieć, że dziecko jest ciekawskie? Daj mu smartfona. Odkryje funkcje, których w ogóle nie wiesz, że masz w telefonie. Mnie to zadziwia, kiedy moja czteroletnia Ala zasuwa na smartfonie i podchodzi jedna z moich sióstr, no nie moja siostra Bożenka, inna, i chce tam coś zrobić. I tak wciska, nie wie, co zrobić. A moja czteroletnia Ala rozciąga sobie ekran, bo jest ekran dotykowy, pokazuje wszystko, jak to zrobić. Kochani, dzieci chcą się uczyć. Naprawdę chcą. Tylko przypomnijcie sobie nauczyciela, który was rozkochał w nauce. To była osoba zainteresowana nauką. Chcesz, żeby twoje dziecko się uczyło i było zainteresowane nauką? No nie może być inaczej. Ty musisz być zainteresowany. To nie może być tak, że od liceum żadnej książki jeszcze nie... Od czasów liceum żadna książka w moich rękach nie poleżała dłużej niż 15 minut. Ale słuchajcie, jest jedna najcenniejsza wiedza, jaką możemy przekazać naszym dzieciom. To jest wiedza na temat Boga. To jest to, co ty wiesz na temat Boga. Rozpalając ich do wszelkiego rodzaju wiedzy, ale jeżeli tego nie zrobimy, zawiedliśmy. Kochani, zobaczcie przypowieści Salomona 1:7. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. I Psalm 53, werset 2. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Oby nasze dzieci nie doszły do takich wniosków. Ale na kim spoczywa ta odpowiedzialność? Kto ma im powiedzieć? Ty i ja. Na mnie, na tobie. Odpowiedzialność za to, czy dzieci będą znały Boga, spoczywa na nas. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 i 9 werset. Jest napisane tak. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. I kochani, fragment z Biblii, który znamy. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Tak? I dalej jest napisane. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Pierwsza rzecz, żeby zacząć uczyć małe dzieci, młodego człowieka, tej osoby, o której myślisz, na temat Boga, te słowa najpierw muszą być w twoim sercu. Słowa od Boga najpierw muszą być w twoim sercu. I co się dalej dzieje? Będziesz je wpajał w swoich synów. Będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki. Będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. Czyli naszym zadaniem, moim i twoim jako rodzica, nie szkółki niedzielnej, nie kościoła, nie zajęć religii, nie zajęć katechezy, ale twoim zadaniem jest wpajać, jest uczyć. I gdzie? W swoim domu. Miejsce, w którym młody człowiek poznaje Boga, to jest dom. Miejsce, w którym pozna Boga albo go nie pozna, to jest dom. I odpowiedzialność spoczywa na tobie. Odpowiedzialność spoczywa na tobie. I w jakich okolicznościach? W każdych okolicznościach. Tu chodzi o to, żeby przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając, wykorzystując tak zwane życiowe momenty, w których możemy uczyć. Każdy moment jest dobry. I tu nie chodzi o to, żeby siedzieć z Biblią i cytować fragment 1 Mojżeszowa, 2 Mojżeszowa i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby uczyć, wykorzystując każdą okoliczność. Doskonałym przykładem tego jest Jezus. Jezus za często takich kazań ekspozycyjnych nie robił, w stylu otwórzcie razem ze mną uczniowie piątą Mojżeszową i im tam trzepie wszystkie wersety. Raczej wykorzystywał sytuację, mówiąc zobaczcie, przypatrzcie się lilią, spójrzcie na drzewa. Ja chciałbym być takim nauczycielem dla moich dzieci, wykorzystując życiową sytuację, życiowe lekcje, życiowe momenty po to, żeby uczyć. Więc tak, kiedy masz uczyć? Wtedy, kiedy możesz. Wybór, przed którym stoisz, jak wrócisz do domu, to jest pilot, to jest piwko, to jest różne inne rzeczy. To jest wszystko kwestia wyborów. Tak jak wam powiedziałem, działamy intencjonalnie. Jeżeli chcesz coś zmienić, musisz działać intencjonalnie. Musisz odwrócić ten kierunek, w którym podąża ten świat. Musisz odwrócić kierunek, z którego naturalnie nie wyrośnie twoje dziecko. Naturalnie wyrośnie z bucików. Wiesz o tym za każdym razem, kiedy wchodzisz do sklepu z bucików i musisz kupić kolejne buty, a 2 miesiące ostatnio temu kupiłeś. Więc naturalnie dzieci wyrastają tylko z bucików. Kolejną rzeczą, którą chcesz swoje dziecko nauczyć, żeby osiągnęło sukces, chcesz mu pokazać perspektywę. Pierwsza rzecz to wiedza, druga rzecz to perspektywa. Chcesz to, chcesz tego, chcesz, żeby młody człowiek lub twoje dziecko miało perspektywę i to Bożą perspektywę. Pomóż dziecku zobaczyć życie w perspektywie Bożej. Wiedza odpowiada na pytanie co? Co się dzieje? Perspektywa odpowiada na pytanie dlaczego? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje? Zobaczcie Izajasza 55, 8-9 werset. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Czyli innymi słowy, Bóg myśli kompletnie inaczej niż my. Jego perspektywa jest inna. Posiadanie Bożej perspektywy nie przychodzi nam naturalnie. Nie przychodzi nam naturalnie. Zobaczcie, myśli moje to nie myśli wasze. To nie są nasze naturalne myśli. Bardzo często myślimy wręcz odwrotny sposób niż myśli Bóg. Przez całą Biblię uczymy się odwrotnych reakcji niż tak zwane naturalne. Zobaczcie, że jeżeli ktoś ciebie atakuje, jeżeli ktoś ciebie zrani, co chcesz zrobić? Oddać. No, a co? Jeżeli ktoś chce ciebie zaatakować, chce ciebie zranić, ty chcesz oddać, to jest naturalna reakcja. A Biblia mówi, na zło odpowiadaj dobrem. Jeżeli chcesz mieć, musisz dać. No halo, to jest odwrotne myślenie. Kto chce być wielki, niech się uniży. Biblia przez całe swoje słowa, wszystkie swoje księgi uczy nas odwrotnej perspektywy do tej tak zwanej naszej naturalnej. To jest perspektywa Boża, ona jest inna. Izajasza jest napisane, bo myśli moje to nie myśli wasze. Bóg ma inną perspektywę niż ta nasza. Okej, i czym jest perspektywa? Jeździcie po polskich drogach, prawda? Szczególnie teraz. To jest takie niesamowite doznanie, jeździć po polskich drogach. To jest słuchajcie, przeżyć to jest naprawdę przeżycie, to a kawy pić nie trzeba. Ja się zawsze dziwię tym, którzy mówią, że zasypiają za kierownicą. Ja po prostu mam adrenalinę, podwyższony poziom adrenaliny co 15 minut. Jedziecie za tirem, jedziecie pod górkę na zakręcie i chcecie go wyprzedzić. To, czego wam brakuje, żeby wyprzedzić tira, to, czego wam brakuje, to jest właśnie perspektywy. Fajnie byłoby, gdyby tam gdzieś na górze za wami leciał helikopter i do was zadzwonił, słuchaj, wyprzedzaj. Przez następne 5 kilometrów nie masz nikogo, możesz wyprzedzić. I wiecie co? I tak samo my potrzebujemy tej innej perspektywy, żeby na życie patrzeć z innej perspektywy, żeby móc omijać problemy i nie wypaść na zakręcie lub nie rozwalić się w wypadku. I tego potrzebujesz ty, i tego potrzebuje twoje dziecko, żeby przejść przez życie, nie rozbijając się, potrzebuje perspektywy. I zastanówmy się przez chwilę, jaką perspektywę mają nasze dzieci? Jaką perspektywę mają dzieci z patologicznych rodzin? Pomyślmy o tym. Co on widzi? Co widzi? Jaką ma perspektywę? Nie dziwmy się temu, że życie potem tych dzieci wygląda, jak wygląda. Ale to jest jedyna perspektywa, jaką mają, to tą, którą widzą, nic innego. Jaką perspektywę mają dzieci z bogatych rodzin? Zastanówmy się. Zastanówmy się, jaką perspektywę mają nasze dzieci. Pomyśl o swoim dziecku. I teraz tak. To, kiedy najczęściej gubimy się w życiu, łapiemy się, wpadamy w różne tarapaty, pokusy, to jest wtedy, kiedy właśnie my z naszych oczu tracimy perspektywę. Wtedy łatwo jest ulec pokusie. Kiedy tracimy perspektywę w życiu, łatwo jest ulec pokusie. Tak samo dzieciom, jak i nam. Więc proszę pomyśl teraz, jakich wyborów dokonywałbyś albo dokonywałabyś, gdybyś była przeświadczona o tym i przeświadczony o tym, że twoje życie na ziemi to tylko krótka chwila. Jakich wyborów dokonywalibyśmy, wiedząc o tym, że wieczność to jest nasze życie, a tutaj to jest krótka podróż. Przecież to nie jest teoria. Jesteśmy chrześcijanami, halo. Wierzymy w wieczność, wierzymy w Boga, wierzymy w wiecznego Boga. Więc to nie jest teoria w naszym życiu, to jest praktyka. Jakich wyborów dokonujemy? Gdybyś była i był głęboko przekonany o wieczności, że tutaj to jest tylko przygotowanie na to dalej. Jakich dokonujesz wyborów? I pomyśl, jakie dziecko twoje dokonywałoby wyborów, mając perspektywę wiecznych, potężnych, wspaniałych planów Bożych. Czy nie życzyłbyś mu tego, aby właśnie swoje życie ulokowało we właściwe rzeczy? Ale ono nie ulokuje we właściwe rzeczy swojego życia tak długo, jak nie będzie miało tej perspektywy, że życie na ziemi to coś więcej niż to, żeby się pójść do pracy, w zależności od to, co widzą na własne oczy. Pójść do pracy, zmęczyć się, potem wrócić do domu, wziąć pilota. I tak całe życie. Dzieci muszą mieć tą perspektywę, one pragną tej perspektywy, one marzą. Kochani, to my przestaliśmy marzyć, dzieci nie przestały. One śnią na jawie, one non-stop marzą, one są wspaniałe, można się od nich uczyć. One wiecznie poszerzają swoją perspektywę. Dla nich świat jest za mały. One mają perspektywę. Dawid mnie ciągle pyta, kiedy polecimy w kosmos? Dla niego ziemia to jest za mało. Kochani, dzieci mają szeroką perspektywę, dlatego Jezus powiedział, uczcie się od nich. Ale wiecie, co my robimy z ich perspektywą? Naszą perspektywę, która kiedyś została zmiażdżona i wsadzona do poziomu tu i teraz i do niczego się nie nadajesz. Robimy dokładnie to samo z naszymi dziećmi, nawet jeżeli nie chcemy. Robimy to w sposób tak zwany naturalnie. Więc kochani, musimy działać intencjonalnie, musimy odwrócić ten bieg, musimy sprawić, żeby nasze dzieci widziały coś więcej, widziały dalej. Ale żeby dzieci widziały dalej, muszą widzieć nas, którzy widzą dalej. Zgodzicie się? Więc teraz tak, zobaczmy pierwszy list Jana, drugi rozdział od 16 do 17 wersetu. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Co myślisz o takiej perspektywie? Czy nie chcesz takiej perspektywy pokazać swojemu dziecku? Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. A ten świat przemija. Przemija. Ten świat to nie jest to, moje kochane dziecko, w co chcesz ulokować swoje życie. Ale twoje dziecko musi zobaczyć, że to nie jest to, w co ty lokujesz swoje życie. Bo ono nie będzie naśladować naszych ust, ono będzie naśladować nasze kroki. Ono będzie naśladować to, co widzi, a nie to, co tylko słyszy. Dlatego potrzebujemy być wzorem dla naszych dzieci. Sami musimy posiadać tą perspektywę. I teraz, jak posiadać tą perspektywę? O tym dowiecie się na grupach. Tego nie będę głosił dzisiaj. Jeżeli nie macie grupy, ja chciałbym rozpalić waszą ciekawość. Zapiszcie się do małych grup lub sami stwórzcie. Wystarczą dwie osoby. Dostaniecie materiały, żeby pomyśleć o tym, jak mieć taką perspektywę i jak ją przekazać. Więc na korytarzu jest stolik. Możecie zapisać się do małych grup domowych albo możecie powiedzieć, ja znajdę sobie drugą osobę, przyślij mi materiały, przestudujemy to razem. Dzisiaj chciałbym tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Żeby mieć właściwą perspektywę, trzeba zadawać się z właściwymi ludźmi. Tak? Zadawaj się z właściwymi ludźmi. Twoje dzieci muszą zadawać się z właściwymi osobami, aby posiadać szeroką perspektywę, aby posiadać inną perspektywę. Zadawaj się z właściwymi ludźmi. Przypowieści Salomona 13:20. Kto obcuje z mędrcami, mędrzeje. Lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie. Chcesz, żeby twojemu dziecku dobrze się działo, musisz mu stworzyć przestrzeń, w której będzie zapoznawało się z ludźmi z dobrą perspektywą. I teraz zdanie, które chciałbym, żebyś zapamiętał. Jeżeli część rzeczy ci umknie, bo coś dużo gadam, to proszę zapamiętaj to zdanie, że jakość twojego życia jest zdeterminowana tym, w jakie relacje zdecydowałeś się wejść. Jakość twojego życia zależy od tego, jakie relacje zdecydowałeś się mieć. I tak samo z naszymi dziećmi. Jakość ich życia zależy od tego, jakie relacje zdecydowały się mieć albo my pozwoliliśmy im mieć. I z tym chciałbym was zostawić. Ale też chcielibyśmy jako Kościół stworzyć przestrzeń, w której wy, jako chrześcijanie, jako ty i ja, my, którzy mamy tą perspektywę Bożą, możemy mieć miejsce, w którym możemy się nią dzielić. W jaki sposób? Po prostu przebywając z dzieciakami, grając, bawiąc się. Więc nadchodzi Euro 2012. Wszyscy na to czekają. Reklama, wszyscy to wykorzystują. Biedronka to wykorzystuje. Wszyscy to wykorzystują. Każdy jedzie na Euro. Papier toaletowy, słuchajcie, zobaczyłem, że mam piłkarzy na papierze. To jest po prostu szok. Dzisiaj to zacząłem, patrzę, co kto jest, piłkarz. Więc my jako Kościół chcielibyśmy wykorzystać okoliczność euro. Będziemy przez te wszystkie tygodnie, kiedy będzie euro dzień w dzień na Pradze, będziemy grać w piłkę, będziemy robić grille, będziemy robić festyny, będziemy chcieli przebywać z dziećmi. Kochani, jak dzieci lubią przebywać z dorosłymi, nawet sobie nie zdajesz sprawy. I dzieje się coś fantastycznego, kiedy my przebywamy z dziećmi. Jesteśmy młodsi, jesteśmy pełni energii, kochani, oni zarażają i to jest fantastyczne. Więc jeżeli chcesz wziąć w tym udział, tam jest taki stolik, będzie siedziała przy nim Kaja, będzie zapisywała, cokolwiek umiesz robić. Potrafisz karkówkę przewrócić na drugą stronę, na grillu, już się nam przydasz. Potrafisz kopnąć piłkę, może nie za dobrze, przydasz nam się. I tobie to dobrze zrobi, poruszasz się trochę. Będziemy oglądać mecze tutaj, będziemy mieć strefę kibica. No dużo by gadać, nie mam na to czasu. Proszę, zachęcam was, zapiszcie się. Kolejną rzeczą, którą chcesz swoje dziecko nauczyć, żeby pomóc mu wzrastać, to jest chcesz, aby miało właściwe przekonania. Aby miało właściwe przekonania. Pamiętacie historię Szadracha, Meszacha, Abednego? Okej, udało mi się. Szadrach, Meszach, Abednego, tych trzech gości byli postawieni przed sytuacją dramatyczną. Powiedziano im, albo pokłońcie się Bogom, znaczy posągowi, albo do pieca. I wiecie, co niesamowitego oni odpowiedzieli? To jest odlot, to są przekonania. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi, Nebukadnezarowi. Kiedy on im zadał pytanie, kto was wyrwie z mojej ręki, z wnętrza rozpalonego pieca ognistego? Odpowiedzieli mu tak, my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. To są ludzie z przekonaniami. Opinia jest tym, o co się kłócisz. Przekonania są tym, za co oddasz życie. Jeżeli nie wiesz, za co byś oddał życie, to nie wiesz, dlaczego chcesz żyć. Ale jeżeli wiesz dzisiaj, zastanów się, za co byś oddał życie, to już wiesz, dlaczego warto żyć. Więc jeżeli nie będziemy mieli właściwych przekonań, łatwo ulegniemy manipulacji świata, łatwo ulegniemy manipulacji innych ludzi. Ludzie, którzy dokonali przemiany tego świata, który dzisiaj jest. Ludzie, którzy dokonali przemiany na dobre lub na złe, to nie byli ludzie najbogatsi, to nie byli ludzie najsprytniejsi, nie najmądrzejsi. Wiecie, jacy to byli ludzie? Głębokich przekonań. Głęboko wierzyli w coś, w co chcieli zaangażować innych ludzi. I to są negatywne postaci typu Hitler, to są negatywne postaci typu Stalin, ale są też pozytywne. To jest nasz kochany polski Lech Wałęsa, to jest Kopernik, to jest Luther, to są Marcin i Martin Luther. To są osoby głębokich przekonań. Tak długo, jak my nie będziemy osobami głębokich przekonań, nasze dzieci za nami nie pójdą. Dzieci pragną, młodzież pragnie głębokich przekonań. Pragnie w ogóle przekonań. Dlaczego sekty, różne ideologie, które kompletnie my myślimy, że to jest głupie jak nie wiem co, mają takie powodzenie u młodzieży, u nastolatków, u dzieci? Dlatego, że one dostrzegają tam przekonania. Ktoś mówi, taniec to jest całe moje życie. Kręcenie się na głowie jest całym jego życiem, ale jest do tego przekonany. I wiecie co, znajdą się tacy, którzy będą też się kręcić na głowie i mówić, że kręcenie się na głowie jest całym moim życiem. Przekonania i jeszcze raz przekonania. To jest to, za czym dzieci pragną pójść. I ty chcesz, aby twoje dziecko było ugruntowane w przekonaniach. I ostatnie, bardzo szybko powiem, dwie rzeczy. Umiejętność i charakter. Na temat umiejętności na grupach domowych. Dzisiaj po prostu rozbudzam waszą ciekawość. Jeżeli nie macie grupy domowej, przypominam raz jeszcze, tam jest stolik, zapiszcie się, weźcie materiały. Na temat umiejętności będziemy mówić na grupach domowych. Rozwijając umiejętności, rozwijasz swoje życie. I to jest dlaczego? Bo przypowieść Salomona mówią coś takiego. Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych. Nie chcesz, aby twoje dziecko było w służbie u ludzi podłych. Chcesz, aby rozwijało swoje umiejętności. I my też chcemy te umiejętności rozwijać. I ostatnią rzeczą jest charakter. Powiem o tym w dwóch zdaniach, więc się nie martwcie. Jedna rzecz, jeżeli chcesz pomóc kształtować charakter swojemu dziecku, to jedna rzecz to jest to, przed czym chcesz je chronić, a druga rzecz, przed czym nie chcesz jego chronić. To, przed czym chcesz chronić swoje dziecko, to chcesz je chronić od złych myśli, od złych rzeczy, od śmieci, które może dostawać z mediów, może dostawać z gazet. Przed tym chcesz chronić swoje dziecko. Ale przed czym nie chcesz go chronić? Nie chcesz chronić swojego dziecka przed trudnościami. Niestety my robimy dokładnie na odwrót. Pozwalamy, żeby wszelkie śmieci wchodziły w nasze dzieci, karmiły się śmieciami, a potem sprzątamy po nich bałagan i nie uczymy ich odpowiedzialności. I ostatni przykład z mojego życia. W mojej szkole, chodziłem do takiej szkoły, gdzie było dużo łobuzów, sam byłem jednym z nich, był taki kolega, który miał zawsze tarapaty, tak? Wpadał w tarapaty, miał fatalne oceny, ale zawsze na koniec roku przychodziła jego mama, pukała do nauczycieli, płacząc, udawało jej się tak zrobić, że on zawsze zdawał. Mnie to totalnie wkurzało, bo my wszyscy musieliśmy się uczyć, a on i tak zdawał. I ja miałem raz na SMS dostać z fizyki jedynkę. I mój tata przyszedł do szkoły, pomyślałem, Boże, uratuje mnie. Pierwszy raz w życiu. I wiecie, co mój ojciec zrobił? Poszedł do pani od fizyki, powiedział, wie pani co, postawił pani pałę, a ja w przyszłym semestrze postaram się, żeby on ją poprawił. I tak mi tata pomógł. Ale co się okazało? I pani od fizyki postawiła mi tą pałę. Ale co się okazało? Po pierwsze, mój tata był ulubieńcem w szkole. Bo jaki nauczyciel nie kocha takiego rodzica? Proszę, pałę wstawiaj. Ale wiecie, co się stało? Ja potem na fizykę byłem przygotowany na każdą lekcję. To była dla mnie lekcja, że ponoszę odpowiedzialność za swoje decyzje. Nie chcesz, aby twoje dziecko chłonęło śmieci. Przed tym je chcesz chronić. Ale nie chcesz chronić przed trudnościami. Wzrastamy w trudnych momentach. Nie starczyło mi czasu, żeby przeczytać wam te wszystkie fragmenty, bo miałem tyle do powiedzenia. Może innym razem. Ale na koniec, nie będzie piosenki uwielbienia. Chciałbym, żebyście obejrzeli film, który mam nadzieję, że będzie też taką modlitwą i wezwaniem was. Dziękuję.
Już czas, by się obudzić. Dzisiejszy Kościół staje w obliczu największego wyzwania w historii. Ważą się losy całego młodego pokolenia. Czy Kościół zdobędzie je, czy straci? Czy powstanie i będzie o nie walczył? Liczba osób urodzonych w tym tygodniu. Liczba osób urodzonych w tym roku. To tyle, co Rosja. Więcej niż Japonia. Gdy będziesz oglądał ten film, urodzi się 1300 dzieci na całym świecie. Populacja świata w czerwcu 2011 roku. W ciągu najbliższych 10 lat urodzi się kolejny miliard osób. Dziś 1/3 światowej populacji jest poniżej 15 roku życia. To ponad 2 miliardy dzieci. Chrześcijanie na świecie to 33% ludności. To 760 milionów osób poniżej 15 roku życia. Ilość praktykujących chrześcijan wynosi 17%. Wśród nich jest 395 milionów dzieci. To 395 milionów szans, aby zmienić twój kościół, naród, świat, przyszłość. Czy wiesz, że świat wokół nas się zmienia? Pokolenie internetu. Łączy, myśli, działa odmiennie. 640 milionów aktywnych użytkowników, 50 miliardów zdjęć, 2 miliardy internautów, prawie 5 miliardów użytkowników telefonów komórkowych, ponad miliard telefonów sprzedanych w 2010 roku, z czego 300 milionów to smartfony. Dzisiejsze smartfony są jak komputery promu Apollo, który w 1969 roku wylądował na Księżycu. Najbliższe 5 lat internetu to urządzenia przenośne. Kto jest drugim największym użytkownikiem portalu Facebook na świecie? Indonezja. Świat się zmienia. Wpisując Jezus otrzymasz 416 milionów wyników. Wpisując pornografia otrzymasz 951 milionów wyników. Większość dzieci, które oglądają pornografię, robią to za pomocą gadżetów kupionych im przez rodziców. Ankieta przeprowadzona przez Barna Group pokazuje, że dzieci chrześcijan odchodzą od biblijnego spojrzenia na świat. Najbardziej znana gwiazda na YouTube? Lady Gaga. Nagrodę Grammy dla najlepszego artysty w roku 2011 otrzymał Eminem. Najpopularniejsza gra internetowa na świecie to Warcraft. Dzieci w Ameryce spędzają ponad 7,5 godziny przed telewizorem bądź innymi mediami cyfrowymi dziennie, oglądając 200 milionów filmów na YouTube i dzieląc się nimi ze znajomymi na setkach portali społecznościowych. Nasze dzieci nauczane są przez świat. Czy Kościół straci to pokolenie? Gdzie są dawne potężne kościoły Kolosan, Filipian, Tesaloniczan, Efezjan? Nie ma żadnego. Dlaczego kościoły w Holandii, Hiszpanii, Australii są sprzedawane jako bary, restauracje, hotele czy meczety? Straciły pokolenie. Dlaczego po pokoleniu Jozuego Izrael cierpiał? Dlaczego po Dawidzie przyszedł Absalom? Oni stracili pokolenie.
You're losing us.
You're
losing us.
Ви нам допоможете?
Папа, мама. Ми йдемо в Менанде.
Ви теряєте нас.
Somos la esperanza de la iglesia.
No nos pierdan.
Don't lose us.
Liczba dzieci w naszych kościołach. Procent kościelnego budżetu przyznawany służbie dzieciom. Mimo że one są naszą przyszłością. 80% osób przychodzących do Chrystusa robi to przed ukończeniem 18 roku życia. Okno 4-14 to wiek, kiedy młodzi ludzie są najbliżej poznania Chrystusa. Kościół ma wpływ, sposobność, upoważnienie, siłę, odpowiedzialność, by wychować pokolenie ludzi zmieniających świat. Nadszedł czas dzieci i młodzieży, by stali się priorytetem światowego Kościoła. Jedna dekada. Jeśli miałbyś doprowadzić to pokolenie do zwycięstwa, jeśli miałbyś nauczać to pokolenie, jakiej dokonałbyś zmiany w ciągu 10 lat w swoim kościele, społeczności, narodzie? Dołącz do projektu, by powstać, walczyć i zwyciężyć, by nauczać, zmieniać nowe pokolenie. Najlepszy czas dla Kościoła właśnie nadszedł. Projekt Okno 4.14. Oni czekają. Wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi młodzieńcy będą mieli widzenia.
Powstańmy, proszę. Boże Ojcze, stajemy dzisiaj przed Tobą, żeby wyznać nasze zaniedbania. Wyznać nasze grzechy, grzechy nas, ojców. Panie, odwróciliśmy się od Ciebie. Nie przekazywaliśmy wartości i dzisiaj błagamy, wybacz nam to. I pozwól, żeby stał się cud, że my, ojcowie, my, rodzice, zwrócimy nasze serca ku naszym dzieciom. Panie, jako Kościół, jako społeczność tutaj, chcemy zwrócić nasze serca ku naszym dzieciom, ku młodzieży, ku teraźniejszości Kościoła, Panie. Prosząc Cię, by nasze życie było tak zakorzenione w Tobie, było takim wzorcem, by patrząc na nasze życie, chcieli tego Jezusa, o którym mówimy. Boże, dziękujemy Ci za tę lekcję od Twojego Syna Jezusa Chrystusa, że mamy pozwalać dzieciom przychodzić do Ciebie i nie zabraniać im. Pokazuj nam, Panie, co każdy z nas może zrobić, by uratować choć jedno dziecko, choć jednego młodego człowieka. Jako rodzice przynosimy nasze córki i naszych synów do Ciebie, Panie, prosząc Cię o to, byś przemienił nasze serca, byśmy byli dla nich wzorem i żeby one poznały Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Potrzebują Ciebie. Wołamy o to dzisiaj. Prosimy Cię, Panie, aby nasze dzieci lgnęły do nas także. Do Ciebie, Panie, przede wszystkim. Naucz nam przekazać im tę wieczną perspektywę opartą na Twoim Słowie. Na wartościach przyniesionych przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa i na mocy Twojego Świętego Ducha. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Boże, masz moc wskrzeszania zmartwych. I jeśli coś potrzebuje wskrzeszenia zmartwych w naszym życiu, to wskrześ to, Panie. Wskrzesz to dla Twojej chwały. Dziękujemy Ci za dzisiejszy poranek. Boże, niech to będzie znaczące i przełoży się na nasze działanie. Na Twoje działanie wśród nas. Na nawrócenie naszych dzieci. Na nasze nawrócenie, Panie. W tym, czym powinniśmy się upamiętać. Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę w naszym życiu. Amen.